Profesor Monika Baryła-Matejczuk, psycholog, Monika Niedziałek. Rozmawiamy o poczuciu własnej wartości. O tym, jak się je kształtuje, że wpływ na to ma rodzina. To o tym była już mowa w poprzedniej godzinie licencji na życie. No i właśnie, to już mógłby być taki powód, że w głowie redaktor jakiejś tam mógłby się zrodzić myśl: Boże, potknęłam się, Boże, to trzeba wyciąć, to trzeba zatrzeć, zutylizować, nie ma tego. Było, no i co? No i co z tego? No to jest ludzkie, prawda?
Tak.
I też uważam, tak z takiego wychodzę z założenia, że to ma dla mnie wartość, żebyśmy tu byli autentyczni w tym programie, żebyśmy nikogo nie udawali, bo to słychać, ja to słyszę w głosach. Od zawsze jestem słuchaczką radia, też widzę w telewizji, YouTube i tak dalej, inne kanały, w jaki sposób ludzie się wysławiają, wyrażają, prezentują. Jak jest sztuczność, to ja włączam. Nie chcę tego oglądać. Chcę...
Trudno to pomieścić. Trudno
tak, nie jest mi to potrzebne. Tyle jest sztuczności wokół. No właśnie, więc to są rzeczy, które my wynosimy ze szkoły. Jeżeli ktoś nas na przykład wytresował, że nie można się potknąć, że nie można się zająknąć, że nie można powiedzieć i tak dalej, i tak dalej, no to będziemy mieć stres automatycznie. Ten stres bardzo często tu widzę w studio. Czasami ten stres jest tak paraliżujący dla ludzi, że na przykład nie śpią przed programem, że przychodzą z notatkami, z określonymi, a potem ja im tłumaczę, było mi powiedzieć, ja bym wyjaśniła panu, że nie było sensu się stresować. I potem słyszę, faktycznie, tak jakoś popłynęły te 2 godziny, czy ta godzina, to nie miało sensu. Ale to w naszej głowie ten stres jest wytwarzany, bo ktoś zakłada, że będzie słuchał mnie pan profesor, on na pewno mnie negatywnie oceni, bo negatywnie ocenia. No i co z tego?
No być może tak będzie.
I co z tego? No ale właśnie, jak ogromny wpływ na to nasze poczucie własnej wartości mają osoby, które nas skrzywdziły takimi sformułowaniami. Ty do niczego się nie nadajesz, ty nie potrafisz mówić.
Tak. Że to są takie komentarze, które... I to też, żeby była jasność. To trzeba mieć genetyczne predyspozycje do tego, żeby te komentarze przejmować, bo będą tacy, co im tak ktoś powie, a oni w ogóle się tym nie przejmują. I oni są stosunkowo odporni na frustrację i stosunkowo mało reaktywni. I te bodźce ze środowiska mało na nich wywierają wpływu, a będą osoby, które mają tą wrażliwość większą i te bodźce ze środowiska będą wywierały większy wpływ. I teraz ta praca musi być adekwatna do potrzeb. Czyli ja, żeby powstał stres, to muszę jakiś bodziec zidentyfikować jako stresor, czyli jako zagrożenie, jako niebezpieczeństwo, jako coś, co w ogóle może coś zrobić. Nie? Czy ja sobie wyobrażę tego, kto mnie słucha i on mnie krytykuje i to jest dla mnie stresor. Nie? I teraz, żeby uczyć się wyobrażać sobie, skoro już sobie to wyobraziłem, bo to mi przyszło pierwsze, to alternatywnie uczyć się wyobrażać, że jest ktoś, kto słucha i myśli sobie, jejku, super, w ogóle o tym tak nie pomyślałem. I że to, nie, to jest praca do zrobienia. To jest praca do zrobienia dla takich osób. No i teraz znowu, jak ta autentyczność w nas jest lub jej nie ma, no to zależy od tego, co ja o sobie myślę. Jak ja myślę o sobie, że ja taki, jaki jestem, to jestem w porządku, że robię błędy językowe, że mam ton głosu albo nie wiem, rodzaj wypowiadanych słów nie zawsze adekwatny. Jak ja wiem to o sobie, to myślę sobie, z moim nie wiem, aparatem pojęciowym, no to pewnie do radia to słaby pomysł. Natomiast świetnie się realizuje w pisanym tekście, nie? Albo myślę sobie, okej, no być może jest tak, że nie jestem najlepszym mówcą, ale dzisiaj przychodzę podzielić się jakąś treścią, na której się znam. Albo mam czym się podzielić. I to jest jakby druga. Natomiast ja mogę sobie w ogóle to wszystko odebrać kompetencje, zasoby własne, wiele lat pracy, właśnie takim negatywnym myśleniem o sobie. I te negatywne myślenia o sobie się często właśnie wzięły z tych sytuacji szkolnych, domowych i tak dalej. Bo to, że my się będziemy dbać o to, żeby napełnić dziecko jakąś treścią, wartościami, przekazywać mu różne rzeczy, też własne kompetencje społeczne, przez modelowanie pokazywać, jak się można rozwijać, uczyć i tak dalej, no to tak jest super, nie? Ale wiele rodziców nie ma czasu, możliwości, chęci, gotowości, żeby to dziecko napełnić tą treścią, a ono, jakbyśmy nic nie robili, i tak się napełni. To znaczy, ono się napełni komentarzami kolegów, koleżanek, ludzi z ulicy, grupy rówieśniczej, konstruktywnej, destruktywnej. Nieważne, też się napełni. Czyli to, o co my nie zadbamy jako rodzice, zadba o to ktoś inny. Grupa rówieśnicza, youtuberzy, tiktokerzy i różni inni, którzy dla dziecka będą jakimś autorytetem albo po prostu będą dostępni. Mhm. Wcale nie musi tak być, że oni są jacyś niezwykle ważni dla dziecka, ale oni są pod ręką, są dostępni, zawsze ich można włączyć, zawsze można być, ciągle się ma poczucie uczestniczenia razem. No i zaczynamy napełniać się różnymi treściami. Teraz tak, dochodzi do tego ta predyspozycja genetyczna, że jesteśmy mniej odporni na frustrację, więcej rzeczy nas stresuje. I teraz wiele takich komentarzy, jak usłyszeliśmy je w dzieciństwie, one mogą nam naprawdę popsuć sposób myślenia o sobie.
Bo my w to wierzymy.
Dokładnie. A to czemu mamy nie wierzyć? Przecież są inni dorośli, od których zależy moje życie.
Dorosły, jak mówi coś takiego dziecku, to chyba sobie nie zdaje sprawy, jak je krzywdzi na całe życie, bo temu dziecku to zostaje. To jest przekaz pod tytułem: jesteś człowiekiem, masz dwie nogi. I to jest mniej więcej porównywalne.
Tak jest. Porównywalna wartość. To znaczy, że on stwierdził jakiś fakt. To, co mówisz. Jestem człowiekiem, mam dwie nogi, albo nic do niczego się w życiu nie nadaje. Albo płaczę na lekcji, ktoś do mnie mówi: to jak ty sobie w życiu poradzisz,
nic
jak ty na lekcji płaczesz?
Nie będzie, na przykład.
Tak.
Albo ty nie masz swojego zdania.
Albo nie jesteś, to z ciebie to raczej nie jest umysł ścisły, nie? No i ktoś już sobie myśli: okej, no to jak nie jest, no to może ja będę humanistą, a tu się okazuje, że też nie. I to w takim razie co dalej? Więc wiele tych komentarzy rzuconych bezrefleksyjnie, tak ad hoc przez dorosłych, którzy też pewnie za dobrze o sobie nie myślą, skoro mówią innym takie rzeczy.
Albo odreagowali
emocje, bo trzeba było nosić je tyle, albo może w ogóle nie lubią swojej pracy, może nie lubią tych dzieci, które uczą. No jakby jest wiele opcji. Że te komunikaty, te komentarze rzucone czasami ad hoc, rzucone czasami w jakiejś przelotności albo takie w ogóle niezadowolenia, no a ty co znowu, nie? Więc jak ja znowu, no to może ja taki jestem właśnie, że się narzucam i
przepraszam,
że żyję, nie? I też dużo osób ma jednak taki trochę tego psychotycznego, że jak ktoś się jest ofiarą, to aż się sam prosi, żeby tak trochę go tam docisnąć. Więc pojawia się taki dorosły i te komentarze, rzeczy, słowa, one ranią, one niemalże powodują traumę. To znaczy i ktoś idzie potem i pamięta bardzo dobrze cytaty z jakiegoś nauczyciela, z jakiś fragment rozmowy z rodzicem, rodzeństwem, ciotką, wujkiem, którzy życzliwie skomentowali jakiś aspekt życia, funkcjonowania i nikt za nim nie stanął. I jak rodzi się taka osoba w rodzinie, która jest trochę innego gatunku, to znaczy inaczej przeżywa świat, inaczej go rozumie, inaczej potrafi, nie wiem, inne ma kompetencje niż te wartościowane w rodzinie, no to jej wartość w tej rodzinie jest niska. Jak u nas się liczy, nie wiem, pieniądz, fach w rękach i ktoś, rodzi nam się artysta, który dopiero do tego pieniądza i fachu w rękach dojdzie za wiele lat, jak zrozumie, będzie w stanie połączyć swoją emocjonalność ze sztuką, którą tworzy. To będzie później, ale teraz musi mieć warunki do połączenia tej swojej miękkiej strony, żeby ona znalazła wyraz na przykład w muzyce, sztuce, malarstwie, czymś. I taka osoba jest mało wartościowa. Jak ty z tego przeżyjesz? Co ty będziesz z tego robił? Przecież to są takie biografie wielu, nie wiem, sportowców wybitnych, którym mówi: człowieku, ty masz fach w ręku, masz pracować w fabryce, a tu codziennie chodzisz na jakieś w ogóle bawić się z piłką, tak? Albo ty masz być tym lekarzem, nie? A ktoś się pasjonuje historią, bo cała rodzina liczy, że ty będziesz tym lekarzem, nie? Więc to są tego rodzaju rzeczy, które no oczywiście w połączeniu z jakimiś genetycznymi predyspozycjami będą nam bardzo psuć myślenie o sobie. To znaczy zbuduje się ono tak, że ja nie jestem jakiś okej, nie jestem jakiś w porządku. No i co się jeszcze do tego dokłada? No dokłada się do tego rzecz okrutna, czyli porównywanie do innych. I tego porównywania do innych my w szkole mamy bardzo dużo, bo mamy jakiś system, mamy jakiś pojemniczek, do którego każdy ma się zmieścić, a jak ktoś się nie mieści, to trochę siłowo go będziemy dociskać albo docinać. Jak komuś to nie pasuje, coraz więcej mówi się na temat neuroróżnorodności, więc trochę mamy większe pojęcie, na przykład, że mamy różne style uczenia się, różne strategie przyswajania wiedzy, różne rzeczy są nam potrzebne.
Tempo rozwoju,
że ta harmonijność rozwoju jaka jest i tak dalej. Więc tu naprawdę potrzeba rozsądku dorosłych, którzy odpowiadają za to wychowanie, profilaktykę, wspieranie w rozwoju dzieci. I to porównywanie do innych, takie a zobacz jak Gosia coś tam, a zobacz jak Asia, a tutaj zobacz jak chłopcy ładnie się bawią, a czemu ty się z nimi nie bawisz? I to są rzeczy okrutne. Dlaczego one są okrutne? Dlatego, że to jest tak, jakbyśmy porównywali do siebie różne gatunki roślin, albo różne gatunki zwierząt, albo różne gatunki owoców. No jak ktoś jest, to Jung mówił, że jak ktoś, że jakby z żołędzia nie wyrośnie osioł, no. I w drugą stronę.
Ryba nie będzie się wspinać po drzewie.
Nie będzie. I jakbyśmy taką kompetencję, to już wielu jakby znanych i jakby w historii rozwoju psychologii, pedagogiki ludzi mówiło o tym, że to tak jakby te kompetencje wystawiać w zawodach ludzi o określonych dyspozycjach. Nie? Czyli nie wiem, tam na przykład właśnie mamy wspinanie się po drzewach i wystawiamy rybę. I trochę tak jest, że my jesteśmy różnych gatunków i to, że jesteśmy różni, to jakby jest potencjał, tak? Czyli my, każdy może znaleźć swoje miejsce w grupie, niezależnie jaki jest. I teraz jednym będzie łatwiej w niektórych sytuacjach, bo to dostosowanie temperamentalne i sytuacji, środowiska jest lepsze, a innym będzie trudniej w tej samej sytuacji. I czasem warto pomyśleć o tym, że może my po prostu w miejscu jesteśmy niewłaściwym. Może ja ze swoim, nie wiem, analitycznym umysłem nie powinienem stać przy taśmie produkcyjnej. A może ja ze swoim, nie wiem, takim chaosem chodzącym nie powinienem w księgowości pracować. Bo chociaż ja sobie radzę, to koszt tego radzenia sobie jest bardzo duży. No i jeżeli chcemy kogoś do kogoś porównywać, to wczoraj rozmawialiśmy ze studentami edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, no to porównajmy siebie do siebie sprzed tygodnia. Na przykład tydzień temu trudno ci było jeszcze coś, a dzisiaj bardzo dobrze to robisz.
Albo się śmieje z tego.
Albo dzisiaj się, dokładnie, a dzisiaj się już tego śmiejesz. Czyli my jakby korzystamy na przykład właśnie z poczucia humoru. Mówimy, jeszcze jakiś czas temu przecież to było strasznie trudne, albo było ci bardzo przykro, jak ktoś taki powiedział ci
jak to, takiego. Jak to? A teraz tak to. Albo tak żeby to. Nie powiedzieć słowa na
tak, S. Tak. Mhm. A dzisiaj już to w ogóle ci nie sprawia trudności. I to można, u takiego rodzaju porównywania można używać, bo ono jest, pokazuje nam coś. Albo, że zmienia się coś w nas, że my do czegoś dojrzeliśmy, że my włożyliśmy w coś wystarczająco dużo pracy i energii, albo w ogóle zaangażowania, żeby coś powstało. I to jest wartość wtedy. To jest dla nas ważne, bo to wartość wtedy to mi się dobuduje do tych fundamentów myślenia o sobie, że ja jak się postaram, to różne rzeczy jestem w stanie zrobić i dopiero krok dalej, to teraz sprawdzę, które mi najwięcej przyjemności przynoszą, bo może wtedy, jak ja będę wkładać bardzo dużo pracy i w to, co mi sprawia przyjemność, to w ogóle stanę się ekspertem w czymś. I albo mogę sprawdzać inaczej, mogę bardzo dużo pracy wkładać w rzeczy, które mi nie sprawiają przyjemności, są jakieś rezultaty, ale czegoś mi jeszcze brakuje, nie? I tak buduje się to własną wartość. No i tym akcentem o tym porównywaniu chciałam skończyć, że to jest okropne, paskudne, nie wolno tak robić.
No tak, tylko że ten świat nie tylko zachęca do tego, żeby się porównywać, tylko zmusza wręcz, tak. Bo są media społecznościowe. Tak. To jednostki unikają mediów społecznościowych.
Znaczy, unikanie to też jest jakaś strategia, nie? Mogą być inne, nie? Tylko pytanie właśnie, żeby dobrze poznać siebie, co mi najlepiej służy.
Mhm. No właśnie, no są strategie radzenia sobie z mediami społecznościowymi, ale przecież one działają na wszystkich. Dają dopaminkę, dają różne inne rzeczy. Zabierają bardzo dużo czasu. Czyli dają uniknięcie życia na pewien
tak,
czas.
Tak, dopaminowy układ nagrody. No tak jak w uzależnieniach. No,
ale są emocje. Tam są emocje. Tak. To, będzie tak, czy będzie tak.
A albo co ktoś
będzie?
Wejdzie w sekcję komentarzy i już się tam podpali jakąś taką rzeczą, którą ktoś coś powiedział, a ja tak nie myślę, albo ja myślę tak samo, albo ja myślę inaczej. Mm-hmm. Sprawdzam, czy ktoś jeszcze mm-hmm. myśli tak jak ja. Mm-hmm. I czy ktoś już napisał, że tu się coś nie zgadza. Mm-hmm. No i mamy tą krytykę taką we krwi, nie? Takie, żeby tak wytknąć, zobaczyć, sprawdzić i tak dalej.
Mm-hmm. Porównywanie. Jak można tego uniknąć? Jak się tego nauczyć? Bo to jest wspaniały przykład, o którym ty powiedziałeś. Wspaniała rada, o której wspomniałaś, żeby porównać się do siebie sprzed tygodnia, albo sprzed tak. roku, albo sprzed 5 lat.
Tak.
Że mam sytuację, którą chciałam mieć, powiedzmy, 10 lat temu.
Tak.
Czy 15, czy 20. Albo pozbyłam się sytuacji, której nie chciałam mieć.
Tak.
No to chyba dobrze, prawda?
Tak. Albo w ogóle na przykład przypominam sobie, że myślałam sobie, że to się nigdy nie skończy. Że coś było takiego trudnego, że myślałam, że nigdy z tego nie wyjdę, że sobie nigdy z tym nie poradzę. A dzisiaj o tym myślę, jejku, kiedy to w ogóle było? Już mm-hmm. nawet nie pamiętam, że coś takiego się wydarzyło, nie? Mm-hmm.
Ja w takich sytuacjach przypominam sobie stwierdzenie, wszystko mija, nawet najdłuższa żmija. I to jest prawda.
Tak.
Albo te babciowe powiedzenia, jeszcze będziesz się z tego śmiała. No tak, no
tak,
no to,
tak.
To rzeczywiście się dzieje.
Tak,
się...
tylko zazwyczaj w tym momencie wypowiedziane to nie to było nie zbyt pomocne.
Tak jest, tak jest, tak jest. Tak, no ale w efekcie, bo potem przychodzi ten śmiech.
Tak.
Już taki mądry i taki dojrzały, taki...
W sensie, Boże, gdzie ja miałam głowę?
Tak, jak ja to się przejmowałam
tak, na przykład. No, że no, wtedy to było dla mnie ważne, no ale też, żeby z szacunkiem podchodzić tak. do siebie, nie?
Tak.
Że to wtedy było dla mnie ważne, wtedy to było jakieś takie, że my tak często dzieciom chcemy ukrócić ten jakiś rodzaj naszego wyimaginowanego cierpienia, tak byśmy im chcieli ulżyć i tak im chcemy ułatwiać, a no niezwykłą kompetencją i elementem budowania poczucia własnej wartości jest wytrzymywanie też w tych emocjach. Czyli jak ja na finale mam poczucie, że sobie poradziłem, było mi bardzo trudno i sam sobie z tym poradziłem, to jest super. Mhm. My możemy facylitować, możemy tworzyć warunki, możemy zapewnić, że zawsze jesteśmy, jakbyś mnie potrzebował czy potrzebowała. Natomiast no, bardzo niedobre jest robienie za kogoś, tak? Wyręczanie. Te wszystkie, jeśli mogę zarekomendować, to żeby nie robić za dzieci prac do przedszkola, nie pisać za nich sprawdzianów, nie przygotowywać im gotowców do zaniesienia na lekcje.
Bo
nie robić
prosić za nich na randki.
No. Tak też się zdarza chyba. Okay.
Psycholog no, chyba widział wszystko, albo dużo.
Albo słyszał
przynajmniej. Albo słyszał wszystko. Dużo.
Więc jest, żeby nie przeżyć życia za kogoś, że często to, przed czym my chcemy chronić nasze dzieci, to są nasze trudne doświadczenia, a nasze dzieci, chociaż podobne nawet czasem z wyglądu, nie są nami. To znaczy, one mają swoje życie do przeżycia. I to nie jest to życie nasze, w którym my mieliśmy trudne warunki. Było nam okropnie
nie
ciężko.
Nie zrealizowaliśmy na przykład ścieżki kariery prowadzącej do bycia świetnym lekarzem, specjalistą chorób wewnętrznych na przykład. No tak. Nie doszło do tego. W związku z tym nie róbmy tego swojemu dziecku. Ty jednak powinnaś być tym specjalistą chorób wewnętrznych.
Wewnętrznych, tak jest. No właśnie, właśnie. To różne tam są te marzenia. Natomiast to jest ich życie i każdy krok naszego dziecka jakby to jest krok, w którym ono od nas odchodzi i ono ma być wyposażone, ma mieć ten plecak z kompetencjami życiowymi typu umiejętność podejmowania decyzji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, regulowania bardzo silnych emocji, z kompetencją uważności, bycia tu i teraz, stawiania i ochrony granic osobistych, własną w miarę stabilną, adekwatną samooceną, umiejętnością rozmawiania o sobie, dobrej narracji sobie robienia, takimi adaptacyjnymi stylami regulacji emocji. Czyli ja, jak jest się dużo emocji, to nie od razu obwiniam siebie albo czarnowidztwo, tylko szukam też alternatyw. I tego my możemy nauczyć dzieci, bo wtedy wyposażamy plecak. A jak my chcemy za nich wiązać buty, ubierać, przygotować ludziki z kasztanów lub robić inne rzeczy, to my zabieramy im wszystkie kamyczki z drogi. Wszystkie potencjalne rzeczy, wszystkie potencjalne trudności.
Co daje ta trudność? Co daje potknięcie się?
No buduje odporność. To tak jak z tymi przeziębieniami. Jak odporność psychiczna jest jak odporność fizyczna. Jakby tak szukać trochę analogii. Oczywiście to nie jest to samo, ale że naturalny jest czasem się przeziębić. W taki sposób tam się gromadzą te różne katary się dzieją i jakieś rzeczy po to, żeby zbudować odporność na tego konkretnego wirusa. Czyli następnym razem w kontakcie z tym wirusem będę bardziej odporny. Czyli ja nie zbuduję własnej odporności siedząc w szklarni albo w sterylnym pokoju. I tak samo jest z odpornością psychiczną. Ja nie zbuduję własnej odporności na przykład na frustrację, na przykład na niezadowolenie kolegów, koleżanek, jak to będę w teorii robić, a nie w praktyce. Czyli ja tego w domu i książkami relacji interpersonalnych się nie nauczę.
Przewrócę się o kamień, wstanę i nabiorę takiej zdolności wstawania i mogę...
Albo patrzenia pod nogi. Albo w ogóle się zastanawiania, czy ja dobrą drogą idę. Albo wezmę następnym razem plastry
albo
ze sobą.
Inne buty, bo może albo niekoniecznie na obcasy.
Albo jakiś odkażacz w ogóle.
Że kamienie?
Na kamienie też, na kolano myślałam, że ono się tam rozcięło, już sobie tam oczami wyobraźnie odkażałam. Ale że wyposażam się w tę apteczkę pierwszej pomocy emocjonalnej, że ja się mogę w nią wyposażyć, jak doświadczę, tak? Ja nie wiem, że można zedrzeć kolano, jak nie zedrę kolano. Oj, to rzeczywiście, że tam trochę koloryzuję, przecież można sobie wyobrazić niektóre jednak konsekwencje rzeczy, ale jak raz zapomnę czegoś tam na wycieczkę, to potem będę dużo bardziej pamiętał o tym, niż zawsze mam spakowany przez mamusię plecak i nawet nie wiem, co tam jest w sumie. Bo on jest tak perfekcyjnie dopracowany, żeby właśnie... I że to jest to, w co my możemy wyposażyć, w to, co dziecko potem wykorzysta w każdej sytuacji, a nie tylko w tej jednej. I tak by było wspaniale.
Potrzebne są te trudności.
One w ogóle mówią o wartości człowieka. Przecież jak ja zrobię sama i ktoś mi powie niesamowite, w ogóle jaka wyobraźnia, czyli jakie użyte, nas to po prostu
ale w sumie jak spotykamy ludzi wkurzających, takich naprawdę toksik. To w sumie wdzięczność, nie?
Z drugiej strony, no byśmy musieli, nie wiem, wyczyścić świat z ludzi, którzy coś tam. Natomiast no tak się nie da, tak świat nie funkcjonuje. No my mamy wyjść i poradzić sobie z tym, co nas spotyka. A nas będą spotykać różne rzeczy. I teraz moja rola jest taka, żeby się nauczyć stawiać granice. Bo jak ja się nauczę rozpoznawać toksycznych ludzi i przed nimi się, nie wiem, uciekać, no to być może stracę też dużo, nie? W takim sensie zamknę się w domu, bo się okaże, że wszyscy tacy są.
I poprawiają poczucie humoru coraz bardziej.
Okej, a ja mogę też na przykład wyposażyć się w umiejętność stawiania i ochrony własnych granic i wtedy widzę, nie masz do mnie dostępu. I to jest wartość,
no,
bo
to,
inaczej jakbym kogoś takiego nie spotkał, to bym nie wiedział, że mam tak mało cierpliwości. I to jest ta wartość własna, rozumienie tych różnych własnych kompetencji.
Poczucie własnej wartości. Jeśli Państwo mają jakieś komentarze, jakieś pytania, to zachęcam do dzielenia się. Licencja na życie na Facebooku. Ja tam uzupełnię te ostatnie audycje. Ja wiem, że mam zaległości na stronie facebookowej, a już o Instagramie nie wspomnę, bo kilka lat temu go założyłam. Żadnej audycji nie zareklamowałam. Ci, co ze mną występują w programie, czasami mnie oznaczą. Nie umiem w Instagrama, ale się nauczę. Także będzie. I w ogóle się jakoś przyłożę do tych mediów społecznościowych. No, dzięki temu te treści docierają. One są bardzo ważne. Jestem bardzo wdzięczna, że przychodzicie, że przychodzisz, ty Moniko, do programu i wielu innych wspaniałych gości. Bo to są treści bardzo potrzebne. Możemy się przejrzeć w tych historiach, możemy się wzbogacić w jakąś wiedzę. Ona jest bardzo wartościowa. I teraz wróćmy jeszcze do tych zawodów. Mamy jakieś tabelki, jakieś hierarchie, prestiże i tak dalej. Przecież można być człowiekiem, który obiektywnie uprawia niezbyt prestiżowy zawód, ale jest po prostu szczęśliwy, tak. Że na przykład uprawia taki
zawód. On wartości własnej nie buduje na tym zawodzie.
Nie.
I on będzie nie nadużywał też swojego zawodu. Mi bardzo bliski jest ten pogląd z psychologii pozytywnej, mówiący o zasobach sygnaturowych, że kluczowe jest rozpoznawanie swoich cech, które mnie czynią tym, kim ja jestem. Czyli co jest we mnie szczególnego, specyficznego dla mnie, takiego, co ja najbardziej czuję, że to jest rdzeń mnie.
I lubię.
W ogóle to potem fajnie było lubić w ogóle, nie? Ale to z wrażliwością to jest tak czasem, że ludzie nie lubią, a to jest część ich, nie? Ale są też inne cechy, na przykład jakaś towarzyskość, że mnie to czyni. I potem sprawdzić, czy ja to go używam w pracy zawodowej. Jak używam, w sensie tej swojej cechy, mam możliwość wykorzystania tej swojej naturalnej cechy, to ta satysfakcja przychodzi. Czyli satysfakcja będzie się zwiększać, poczucie skuteczności będzie się zwiększać, nasze szczęście i poczucie wartości własnej, jak ja używam tego, co we mnie jest najbardziej wartościowe. Czyli ja jestem sobą. Nie muszę nikogo udawać, nie muszę przed nikim udawać, nie muszę zakładać maski, która, nie mówię o tych profesjonalnych maskach, że są pewne reguły, zasady, normy i tak dalej, tylko takiej maski, która w ogóle za nią wcale nie widać mnie.
Zadamy słuchaczom jakieś zadanie, na przykład, żebyś się zastanowili nad tym, co jest dla nich wartością w ogóle w życiu?
Że w ogóle co jest we mnie tym, co mnie czyni tym, kim ja jestem.
Jakkolwiek to zabrzmiało. No.
Że jaką taką cechą moją, z czego ja jestem najbardziej się cieszę. I ja nie myślę o tych takich, wiecie, najbardziej wartościowych społecznie, że ktoś mi mówi, bo ty to taki sumienny jesteś i tak. Tylko to, co ja w sobie najbardziej cenię.
Ja już mam.
Super.
Dziękuję. Profesor Monika Baryła-Matejczuk, Monika Niedziałek. Dobranoc, do usłyszenia, do zobaczenia.